Na tym polega nasza praca. Na napełnianiu się boskim życiem aż po brzegi. Żebyśmy mogli usługiwać Chrystusem jako życiem innym ludziom. Wtedy oni też będą mogli napełniać się Chrystusem, tak jak i my.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Jak zwykle z przyjemnością witam w studiu Janusza Bienię, z którym będziemy rozmawiać na temat kolejnego odcinka Studium Życia Księgi Rodzaju. Dzisiaj będziemy dalej przyglądali się Jakubowi.
Witam cię, Andrzeju, witam państwa. Bardzo lubię historię Jakuba. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będzie to pożyteczne i pełne objawienia studium.
Też tak myślę. Jeśli chodzi o to, co możemy zobaczyć dzięki historii Jakuba, dzisiaj zastanowimy się nad dwiema sprawami. Przeobrażeniem i dojrzałością. Oczywiście nie zapominajmy, że patrzymy na obrazy ze Starego Testamentu, lecz używamy do tego celu języka Nowego Testamentu. Gdzie można znaleźć te kwestie w Nowym Testamencie?
Poruszyłeś bardzo ważną kwestię, bo rzeczywiście jest tak, że Stary Testament pokazuje nam pewien obraz. Ale żeby zrozumieć jego znaczenie, musimy przyjrzeć się temu obrazowi z punktu widzenia Nowego Testamentu. Jeśli chodzi o przeobrażenie, który jest motywem przewodnim w historii Jakuba, mówi o nim list do Rzymian, 12 rozdział i 2 werset, a także drugi list do Koryntian. W liście do Rzymian czytamy, że potrzebujemy przeobrażenia przez odnowienie umysłu. Natomiast drugi list do Koryntian 3,18 mówi, że kiedy wpatrujemy się w Pana z odsłoniętym obliczem, wówczas oglądamy i odbijamy Jego chwałę i przeobrażamy się w ten sam obraz z chwały w chwałę.
Jak należy to rozumieć?
Kiedy wpatrujemy się w Pana, kiedy zwracamy do Niego swoje serce, On wszczepia w nas swój pierwiastek i usuwa z nas to, co naturalne. Dzięki temu dokonuje się w nas metaboliczna przemiana i stajemy się nowym stworzeniem, które wyraża Boga. Natomiast dojrzałość polega na tym, że zostajemy wypełnieni po brzegi boskim życiem, które przemienia nas w sposób metaboliczny. Jak widzimy na podstawie listu do Hebrajczyków 6,1, nie powinniśmy w naszym chrześcijańskim życiu spocząć na laurach, lecz musimy szukać Pana całą naszą istotą. Kiedy przyjrzymy się życiu apostoła Pawła, a szczególnie temu, co pisze on w liście do Filipian, zobaczymy, zwłaszcza w 3 rozdziale, że był on człowiekiem, który poszukiwał Chrystusa, dążył do tego, by go pochwycić, zdobyć. Paweł zapominał o swoich dawnych przeżyciach chrześcijańskich po to, żeby w swoim doświadczeniu zdobyć rozległy, jeszcze niezbadany obszar Chrystusa. Można powiedzieć, że tak pokrótce przedstawia się definicja przeobrażenia i dojrzałości.
To, co najbardziej podoba mi się w studium życia, to to, że obrazy ze Starego Testamentu tak sugestywnie przedstawiają nasze życie chrześcijańskie w wieku Nowego Testamentu. Mm-hmm. Dotyczy to także tego, o czym dzisiaj mówimy. Posłuchajmy zatem Witnessa Lee w wykładzie na temat przeobrażenia i dojrzałości w życiu Jakuba.
Wiem, że wielu z was nie daje spokoju pytanie, na czym polega różnica między dojrzałością a przeobrażeniem? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ostatnim etapem przeobrażenia jest dojrzałość. Pełnia przeobrażenia to dojrzałość. A czym jest przeobrażenie? Przeobrażenie to rodzaj metabolicznej przemiany życia. Nie chodzi w nim o pełnię, lecz o przemianę. My, dzieci Boże, najpierw się przeobrażamy, a potem osiągamy dojrzałość. Rozumiecie? To nie jest jedynie zewnętrzna, kosmetyczna zmiana, lecz przemiana wewnętrzna, zmiana życia. Boża ekonomia potrzebuje ludzkiego życia, ale nie naszego naturalnego życia. Nasze naturalne życie winno przejść przez metaboliczne przeobrażenie, zmianę w swej naturze. Dzięki temu boskie życie może się zespolić z przeobrażonym życiem ludzkim i połączyć się z nim w jedno. To bardzo głęboka prawda. Tak więc przeobrażenie tutaj to zmiana naturalnego życia. Natomiast dojrzałość nie wiąże się z żadną przemianą. Dojrzałość polega na nieustannym dodawaniu życia, aż wreszcie osiągnie ono pełnię. Odnieśmy to, co powiedzieliśmy, do sytuacji Jakuba. Jakub bardzo się zmienił od rozdziału 26, prawda? Od rozdziału 26 obserwowaliśmy, jak ten, który trzymał zapiętę, ten, który eliminował innych, jak ten przebiegły człowiek się zmieniał. Zmieniał. Bardzo się zmienił. Natomiast od rozdziału 37 nie widzimy w Jakubie żadnych zmian. Jakub zmienił się zupełnie. Posłuchajcie jednak. Rozdział 37 przedstawia człowieka przemienionego. Natomiast 47 rozdział, o 10 rozdziałów dalej, przedstawia człowieka, który nie tylko się zmienił, lecz także jest pełen życia. Czym jest pełnia życia? To inaczej błogosławieństwo. Błogosławieństwo to życie, które przepełnia naczynie. Gdy jesteśmy napełnieni życiem, życie zaczyna nas przepełniać, wylewać się z nas. Tak więc rozdział 27 przedstawia człowieka, który walczy i eliminuje innych. Rozdział 37 mówi o człowieku, który się zmienił. A rozdział 47? W rozdziale tym czytamy o człowieku dojrzałym. Widzimy te trzy obrazy.
Dzisiaj zajmujemy się jednym z najgłębszych aspektów życia chrześcijańskiego. Chodzi o dojrzałość w życiu. Widać wyraźnie, że w życiu Jakuba miały miejsce dwa różne etapy. W rozdziałach od 27 do 36 Jakub przechodzi ogromną przemianę, co wskazuje na przeobrażenie, o którym mówiłeś we wstępie. Ale w dalszych rozdziałach zyskuje coś więcej, prawda?
Tak. Wyraźnie można tutaj zobaczyć dwa przełomowe etapy. W rozdziale 27 Księgi Rodzaju widzimy Jakuba spryciarza, ale gdy dochodzimy do rozdziału 37, Jakub jest już bardzo przeobrażonym człowiekiem. Staje się Izraelem, człowiekiem przeobrażonym. Ale w jego postawie względem Pana musi dokonać się coś więcej. Jakub musi osiągnąć dojrzałość. W rozdziale 37 widzimy więc człowieka przeobrażonego, lecz to, co Pan chce uczynić w nim, a także w nas, to właściwie ostatni etap przeobrażenia, kiedy zostajemy wypełnieni po brzegi boskim życiem, które przemienia nas w sposób metaboliczny. Spróbujmy się przyjrzeć dokładniej rozwojowi sytuacji Jakuba. Przed rozdziałem 37 Jakub traci Rachelę. Umiera ta, którą najbardziej kochał. Potem zabierają mu Józefa, syna, na którym najbardziej mu zależało. Oto Jakub zostaje pozbawiony wszystkiego, co było mu najdroższe. Ale Rozprawiając się w ten sposób z otoczeniem Jakuba, Bóg wykonywał wielkie dzieło. Opróżniał całą istotę Jakuba, czynił go pustym, otwartym naczyniem, które dopiero wtedy mogło po brzegi napełnić się boskim życiem Trójjedynego Boga. Nieprzypadkowo dopiero w rozdziale 47 Jakub wszystkich błogosławi. Błogosławi Faraona, swoich synów, a także wnuki. Nie mógł tego zrobić wcześniej, bo brakowało mu dojrzałości w życiu. Na tym polega nasza praca, na napełnianiu się boskim życiem aż po brzegi, żebyśmy mogli usługiwać Chrystusem jako życiem innym ludziom. Wtedy oni też będą mogli napełniać się Chrystusem, tak jak i my.
To wspaniałe, że na tym etapie życia Jakub nie pouczał innych, tylko ich błogosławił. Powróćmy do wykładu.
Jak ten zmieniony człowiek napełnił się życiem? Jesteśmy naczyniami, ale nie jesteśmy naczyniami pozbawionymi uczuć, które nic nie czują i które nie mają woli. Wyobraźmy sobie słoik albo butelkę. Jeśli będziemy chcieli napełnić je wodą, winem, Coca-Colą albo innym płynem, słoik nie będzie z nami dyskutował. Nie wyrazi swoich opinii. My zaś jesteśmy naczyniami pełnymi życia, wypełnionymi odczuciami, opiniami i pragnieniami. Bogu więc wcale nie jest łatwo umieścić w nas swoje życie. To nie takie proste. To wcale nie jest proste. Chciałbym teraz zwrócić wam uwagę na fakt ukryty w Księdze Rodzaju. 20 lat ciszy, jeśli chodzi o Jakuba. Ma to dla mnie głęboką wymowę. Laban wyciskał z Jakuba soki dokładnie przez 20 lat. A teraz z kolei 20 lat ciszy. Powiedzcie mi, co Jakub przez te 20 lat robił? Przez 20 lat nie miał nic. Nie musiał nic robić. Nie miał żadnego celu. Nie miał żadnych ambicji. Nie miał nic poza Bożą obecnością. Nie musiał też niczym się zajmować. Przebywał tylko z Bogiem, który dawał mu niebiańskie życie. Tak minęło 20 lat, od rozdziału 37 do 41. Przez ten czas Jakub napełniał się boskim życiem. Pomówmy teraz o jego cierpieniach. Stracił Józefa, prawda? Przez 20 lat nic nie wskazuje na to, by cierpiał z innego powodu i nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Co takiego? Głód. Głód. Bóg użył głodu, by wywyższyć Józefa. I użył tego samego głodu, by zająć się Jakubem. Pomyślcie tylko, jakież to było ćwiczenie dla całej istoty Jakuba, gdy w podeszłym wieku zaatakował go panujący na całym świecie głód. Głód zmusił go do działania, ale to, że synowie musieli go opuścić, spowodowało cierpienie. Jak wiemy, Jakub stracił Józefa, a teraz mieli go opuścić wszyscy synowie. Usłyszał też złą wieść, że musi go opuścić Benjamin. Benjamin miał go opuścić. Pomyślcie tylko. Powiedzcie mi, czy Jakub cierpiał? Tak.
Cierpiał, ale nie cierpienie jest tu najważniejsze. Bóg opróżniał jego wnętrze. Po prostu zabierał po kolei wszystko, co go wypełniało. Zabierał to, co go wypełniało. Jakub stał się zupełnie pustym naczyniem. To wszystko, co się wydarzyło, było całkowicie pańską opatrznością. To Pan przygotował te okoliczności.
Co za bogaty duchowy portret. Patrząc z zewnątrz, widzimy, że Jakub przechodzi przez straszne cierpienia, ale w rzeczywistości otwiera się na Boga Ojca i pozwala Mu, aby go w swej opatrzności opustoszył. Porozmawiajmy może chwilę o tym doświadczeniu.
Zachęcam wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami i żyje w nas Chrystus, to wszyscy musimy doświadczyć tego samego, co Jakub. Musimy otworzyć się i opróżnić ze wszystkiego, co nas zajmuje i pochłania, żebyśmy mogli napełnić się bogactwami Chrystusa. W Ewangelii Łukasza jest znamienny werset, rozdział 1, werset 53. Łaknących nasyca dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Musimy być ludźmi, którzy zawsze łakną i pragną Chrystusa jako wszystkiego, czego nam potrzeba. A wtedy On napełni nas bogactwami swojego boskiego życia. W rozdziale 4 drugiej Księgi Królewskiej pokazana jest historia, która obrazuje właśnie to, o czym mówimy. Widzimy tam wdowę, ubogą wdowę, do której przychodzi Elizeusz. Ona nie ma nic do jedzenia, nic oprócz odrobiny oliwy. Elizeusz każe jej pożyczyć od sąsiadów puste naczynia i przelać do nich oliwę. Te odrobinę oliwy. I wdowa bierze te puste naczynia i przelewa do nich oliwę. Co ciekawe, oliwa kończy się dopiero wtedy, gdy już nie ma więcej pustych naczyń. Co to oznacza? To, że aby przyjąć pełnię ducha życia, musimy być otwartymi i pustymi naczyniami. Rozwój duchowy opiera się na paradoksie. Z jednej strony pozostajemy puści, ale z drugiej napełniamy się Chrystusem.
A więc musimy być pustymi naczyniami, które napełniają się Chrystusem. Podoba mi się to.
Amen.
Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego studium życia.
Nieraz mówiliśmy już o tym, że jesteśmy zbyt zajęci. Jak często podkreślaliśmy, we wzroście przeszkadza nam głównie to, że jesteśmy ustawicznie czymś zajęci, że coś nas pochłania. Rozumiecie? Nie dajemy zbyt wiele miejsca życiu. Tyle spraw zajmuje nasze wnętrze. Zanim jednak nadeszły wieści o tym, że Józef nadal żyje w Egipcie, nim to nastąpiło, na ziemi pojawił się człowiek, którego wnętrze zostało całkowicie, zupełnie, dokładnie wymiecione przez Boga, w którym było miejsce na co? Na boskie życie. Jakub dojrzał. Dojrzał w pełni. Gdy usłyszał dobrą nowinę, był w pełni dojrzały. Nie tylko się w pełni przeobraził. Był po brzegi napełniony Bożym życiem. Osiągnął dojrzałość. To coś więcej niż zwykła opowiastka, prawda? Warto byśmy sobie uświadomili, że to nasza historia, nasz życiorys. Musimy uwierzyć, że najmniejsze szczegóły naszego codziennego życia, wszystko to mieści się w ramach Bożej opatrzności. Dzieje Jakuba dowodzą, że wszystko, co mu się przytrafiło, pochodziło od Boga. Jaki Bóg miał cel? Nie taki, byśmy coś stracili, ani coś zyskali. Nie. Bóg miał tylko jeden cel. To, byśmy przede wszystkim się przeobrazili, a następnie osiągnęli dojrzałość. Osiągnęli dojrzałość. Zanim się przeobrazimy, Bóg musi długo działać. Musi w swej opatrzności poddawać nas ciśnieniu, stawiać nas w sytuacjach, w których nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko się zmienić. A potem spotkają nas różne rzeczy, które przydarzą się nam z Bożej opatrzności. Ludzie, sprawy, wszystko, co się z nami wiąże. Bóg usunie w ten sposób wszystko, co nas zajmuje, nieważne, czy to dobre, czy złe. Rozumiecie? Sprawi to, że nasze wnętrze zostanie uprzątnięte. Zrobi się w nas miejsce, które Bóg będzie mógł wypełnić. Gdy przeczytamy wiele razy Księgę Rodzaju, przekonamy się, że z Jakubem wiążą się przede wszystkim dwie sprawy: przeobrażenie i dojrzałość. Nie chodzi tu tylko o to, że Bóg nas wybrał, powołał, zbawił, ani nawet o to, że nas odrodził. Nie. Po tym wszystkim powinien nastąpić proces przeobrażenia i dojrzewania. Z przykrością stwierdzam, że dziś niewielu chrześcijan zwraca na tę kwestię uwagę. Dlatego Boża ekonomia napotyka na takie przeszkody. Nie widać realizacji odwiecznego Bożego zamysłu, bo Jego ludowi bardzo brakuje przeobrażenia i dojrzałości. Ale wierzymy w Pańskie odzyskiwanie, bo Jego celem jest odzyskanie Chrystusa jako życia oraz życia Kościoła jako naszego życia codziennego. Tę potrzebę trzeba zaspokoić. Jeśli chodzi o nas i o Bożą ekonomię, to problem nie leży wyłącznie w przezwyciężaniu grzechu. Na czym polega problem? Przeobrażona musi zostać nasza istota. Rozumiecie? A następnie musimy zostać napełnieni Jego życiem i osiągnąć dojrzałość. Tego dziś Bóg potrzebuje. Zależy Mu na przeobrażeniu i dojrzałości. Nie sądźcie, że to nieistotne.
Usłyszeliśmy w tej ostatniej części coś, co na pewno leży dziś Bogu na sercu. Bardziej niż czegokolwiek innego, Bóg potrzebuje ludzi, których będzie mógł opustoszyć, opróżnić i doprowadzić do etapu pełnej dojrzałości, tak jak to było z Jakubem. Czy możemy się stać takimi ludźmi?
Nie tylko możemy, ale musimy. W Nowym Testamencie widzimy, że Chrystus pragnie przygotować oblubienicę na swój powrót. A my, wierzący, chcemy być zwycięzcami, którzy będą częścią tej cennej oblubienicy. Z tego względu musimy zostać przeobrażeni. Ale jak? Przez to, że będziemy zwracali nasze serca do Pana. Drugi list do Koryntian 3,16 mówi, że kiedy zwracamy się sercem do Pana, zasłona zostaje zdjęta. Nawet w tej chwili, słuchając tej audycji, możemy się modlić. Panie Jezu, zwracam się sercem do Ciebie. Chcę patrzeć na Ciebie z odsłoniętym obliczem. Kiedy nasze serce w pełni zwraca się do Chrystusa, On wszczepia w nas swój nowy pierwiastek, samego siebie. I w ten sposób przeobraża nas, przemienia od wewnątrz, metabolicznie. Pan Jezus często używa do tego celu zewnętrznych okoliczności, tak jak w przypadku Jakuba. List do Rzymian 8,28 mówi, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy miłują Boga. To wszystko to różne nasze sytuacje, ludzie i okoliczności, w jakich się znajdujemy. Nieraz to wszystko zmusza nas, byśmy opróżnili swoją istotę i otworzyli się na Pana, aby wypełnił nas po brzegi. A co jest tym dobrem, ku któremu wszystko współdziała w liście do Rzymian 8:28? To to, że napełniamy się Chrystusem po brzegi, że Jego życie nas przeobraża i że przygotowujemy się jako oblubienica Chrystusa na Jego powrót. Oby to dokonało się w życiu nas wszystkich dla wypełnienia odwiecznego Bożego zamysłu.
Amen. Dziękuję Ci za dzisiejszą bardzo interesującą społeczność. Podczas rozmowy przychodziła mi na myśl książka Watchmana Nee, Chwalebny Kościół. Mówiłeś o oblubienicy Chrystusa i o tym, że Bóg pragnie, abyśmy stali się tą oblubienicą, która będzie do Niego pasowała i miała to samo życie i naturę. Ta książka o tym właśnie mówi. Jeśli poruszyła Państwa dzisiejsza audycja, na pewno odniesiecie korzyść z lektury tej książki. Przypomnę tytuł: Chwalebny Kościół, książka Watchmana Nee. Do nabycia m.in. w naszej fundacji. Szczegóły usłyszycie Państwo za moment. Jeszcze raz dziękuję Januszowi Bieni za udział w programie. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 9563 i adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.